Nawet słowa nie chciałem jeszcze powiedzieć, a cisza nastała. Widziałem takie groźne spojrzenie. Nie, z miłością na was patrzę. I z taką wdzięcznością w sercu dla Pana Jezusa Chrystusa, że znów możemy się zgromadzić dla Jego chwały. W gronie ludzi, którzy miłują Jezusa. To jest cud. To jest coś, co szczerze mnie raduje i cieszę się, że widzę nas tyle osób. Właściwie pełna sala, mimo że wakacje, mimo że ta pogoda już tak ostudziła i powróciliśmy. Na początek chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia od siostry Janiny Jakoniuk dla naszej społeczności. Zostały przekazane, dobrze, żebym ja przekazał. Zazwyczaj zapominam o pozdrowieniach, dlatego czynię to dzisiaj na początku. I też chciałem się zapytać, jeżeli macie jakieś pozdrowienia do zboru.
Ja mam z Bielska Podlaskiego i z Bergen.
Z Bergen i z Bielska Podlaskiego. Czy inne pozdrowienia jeszcze są dla zboru, gdzieś podróżowaliście?
Z Augustowa.
Karnowskie Góry, dziękujemy bardzo. Z Ukrainy, super. Witamy rodziców. Chwała Bogu. I z Białego Stołu. Czyli tak, ściana wschodnia trochę. Gór. Chwała Bogu. To jest dobre, że możemy się pozdrawiać w imieniu Jezusa Chrystusa, że podtrzymujemy pewną tradycję, którą też widzimy i w Piśmie Świętym, że wierzący się pozdrawiają. Jest to miło usłyszeć, że są inne zbory, inni wierzący się gromadzą, że możemy odwiedzać się wzajemnie, możemy sobie mieć słowo pozdrowienia i miłości Bożej i wzajemnie się budować w ten sposób. Dzisiaj jesteśmy w okolicznościach chłodniejszych. Tydzień temu było strasznie skwarno i tak myślałem sobie, że różne już okoliczności na zewnątrz tego budynku nam towarzyszyły. I burza, i susza, i to, że prądu nie było, i to, że się żyć z gorąca nie dało i martwiliśmy się, czy klimatyzacja da radę. A wcześniej mieliśmy różne okoliczności, że bywało nam zimno kiedyś na nabożeństwach, bo ciężko było wygrzać odpowiednio i myśleliśmy, jak tutaj jakimś gazem dogrzać, czy jakieś piecyki elektryczne kombinowaliśmy. To wszystko się zmienia wokół nas, ale Bóg jest ten sam, jest niezmienny i z tego samego powodu się zgromadzimy. Niezależnie od tego, jakie towarzyszą nam okoliczności, niezależnie od tego, czy mamy mnóstwo pracy, czy mamy urlop, czy jesteśmy przytłoczeni, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy, ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na to, co On dla nas uczynił, gromadzimy się, żeby oddawać Mu chwałę i żeby wsłuchiwać się w to, co On chce powiedzieć do zboru. I przeszło 100 lat temu jeden pastor, młody pastor, 25-letni, w wielkiej burzy zmierzał na nabożeństwo i to było dla niego inspiracją, żeby napisać hymn, który zaraz jeszcze na siedząco zaśpiewamy, gdy na ten świat spoglądam wielki Boże. To była końcówka XIX wieku, kiedy brzmiały tam gromy, wszystko się waliło i on dotarł na to nabożeństwo i to go zainspirowało, żeby napisać ten piękny hymn, znany nam hymn. I tak sobie myślę właśnie, burza ma coś w sobie takiego majestatycznego. I Luther podczas burzy nawrócił się i postanowił, że chce służyć Bogu. I taki hymn powstał podczas burzy, ale my wiemy, że niezależnie na jakie okoliczności, Bóg jest niezmienny. I to jest niesamowite. Zaśpiewajmy teraz ten hymn, gdy na ten świat spoglądam wielki Boże. Naszą całą uwagę teraz skupili na Bogu. Chociaż jest niewidzialny, to jest widzialny w tylu rzeczach, w tylu sprawach, w tylu rzeczach, które my już doświadczyliśmy, w tylu łaskach, które od Niego otrzymaliśmy, w ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu. W tym wszystkim jest widoczny Bóg w swojej wielkości. Kiedy jakiś czas temu rano rozważałem sobie fragment Księgi Izajasza, po raz kolejny uderzyło mnie to, kiedy Bóg Jahwe rozprawia się z bożkami, kiedy napomina Izraela, kiedy wręcz wyśmiewa te bożki, że do kogo oni się zwracają? Do tego, co człowiek sam uczynił swoją ręką, wyrzeźbił, stworzył gdzieś tam, chciałbym powiedzieć, zespawał, to dzisiaj dopiero spawamy jakieś rzeźby. To, co człowiek sam uczynił, do tego się zwracali z pytaniem o pomyślność, o przyszłość, o to, co ma się wydarzyć. I Bóg to, myślę, że ze smutkiem wręcz wyśmiewa. Do kogo wy się zwracacie? Do tego, co sami uczyniliście, kiedy jestem ja. Bóg, który sam się przedstawiał jako ja jestem. On jest tym, który zna nie tylko naszą przeszłość, który zna nie tylko naszą teraźniejszość, nasze serce teraz, z jakim przyszliśmy na to miejsce, ale ten, który zna naszą przyszłość, ten, który jest ponad czasem. My mamy możliwość do Niego przyjść. A Izrael w tamtych czasach wybierał sobie coś, co sami uczynili, bo było to dla nich łatwiejsze, jakieś takie bardziej namacalne, że mogą dotknąć tego, zapytać się. Absurd. Ale czy nie dotyczy to też nas? Nie mówię teraz o tym, że niektórzy i dzisiaj oddają cześć obrazom, kłaniają się i modlą się do obrazów, które sami ludzie uczynili, jacyś artyści, czy rzeźbą. Nie o to chodzi. Spójrzmy na nasze serce, czy czasem nie jest tak, że mając jakieś rozterki życiowe, jakieś wątpliwości, szukamy w tym, co namacalne, odpowiedzi, co to będzie. Ja pamiętam, jak dochodziło parę lat temu do aneksji Krymu, jak czytałem wszystkie serwisy informacyjne i szukałem, i zagraniczne nawet, bo myślałem, że może lepiej tam opisują, co się dzieje. Co to będzie? Bo tam jakieś widzieli zielone ludki przy granicy rozmieszczonej. Co to teraz będzie? My mamy Boga Wszechmogącego, do którego możemy się zwracać. Mamy, nie zapominajmy o tym, że mamy możliwość rozmowy z tym, który wszystko stworzył i tym, który trzyma w swoim ręku i przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość, tym, który był, jest i będzie, ten, któremu nie można wyrządzić żadnej krzywdy, mamy dostęp do Niego. I tak mnie to uderzyło, kiedy właśnie ostatnio czytałem ten fragment księgi Izajasza. Jak jest ze mną? Czy ja w pełni, czy ja w ogóle korzystam z tej możliwości, że mogę do Wszechmogącego, do wspaniałego Boga przychodzić i z Nim rozmawiać, do Tego, który zna moją przyszłość, do Tego, który ma plan dla mojego życia, który objawia to w Słowie Bożym, bo to też nie tylko o to chodzi, że teraz mamy wszyscy oczekiwać nadnaturalnego objawienia anioła z mieczem płonącym, który nam wskaże konkretnie tego, tamtego nie rób, bo mamy objawioną wolę Bożą wielokrotnie w Słowie Bożym, gdzie jest powiedziane, gdzie jest zarysowana nasza przyszłość. Bóg często dając obietnice, będziemy dzisiaj też pewnie o tym mówić jeszcze, że obietnic wiele otrzymaliśmy, dawał alternatywę. Jeżeli będziesz postępował zgodnie z tym, co masz tutaj zapisane, będziesz błogosławiony. Jeżeli tego nie będziesz robił, spotka cię nieszczęście. My mamy objawioną, mamy możliwość wyboru, mamy dwie drogi tak naprawdę. To jest objawione nam przez Boga, przez Wszechmogącego Boga. I chciałbym, żebyśmy teraz właśnie nie myśleli już o tym, jaka dzisiaj pogoda, jakie obowiązki od jutra pracy, czy urlop się kończy, czy się zaczyna, żebyśmy pomyśleli, żebyśmy skupili naszą uwagę na tym, jak wspaniały jest Bóg i na tym, że my mamy możliwość, mamy tą wielką łaskę, że przez Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę, przez nowe przymierze możemy przychodzić do Niego, możemy modlić się do Niego, możemy rozmawiać, możemy oczekiwać, że On będzie do nas przemawiał. I to jest coś, czego nie da się przecenić. I nie daj Boże, żebyśmy to traktowali lekko, żebyśmy jakoś tak po prostu osłuchali się z tym, no fajnie, mamy Słowo Boże. To jest coś niezwykłego i musimy się tym zachwycić. Zachęcam, żebyśmy się tym znowu zachwycili, kiedy będziemy przychodzić przed Boży tron. Teraz powstańmy proszę i oddajmy Panu Bogu ten czas w modlitwie. Zawołajmy do Niego wspólnie, żeby nam się dzisiaj objawiał. Dobry Boże, dzięki Ci za to, że Ty dajesz tą łaskę, że po raz kolejny możemy się zgromadzić dla Twojego imienia, tutaj na tym miejscu, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym, Panie, że Ty wszystko stworzyłeś, że Ty też znasz moją przyszłość. Przepraszam Cię za to, że tak często gdzieś to lekceważę, jakoś szukam różnych innych rzeczy, odpowiedzi, gdzieś się zamartwiam, a moją pierwszą myślą powinna być to, żeby przychodzić do Ciebie, żeby korzystać z tej wielkiej łaski, że mam przymierze przez Jezusa Chrystusa z Tobą, że mogę z Tobą rozmawiać. Panie, dzięki Ci za to, że Ty chcesz przemawiać do Twojego Kościoła, do Twojej oblubienicy, że Ty to obiecałeś i nie tylko to obiecałeś, ale faktycznie to czynisz. Dziękuję Ci za to, że ja wielokrotnie mogłem usłyszeć, Panie, już z tego miejsca, jak Ty kierujesz słowo do mnie, Panie, poprzez kazanie, poprzez pieśń, poprzez modlitwy kogoś z moich współwyznawców, Panie. Wielokrotnie już usłyszałem, jak Ty mnie napominasz, Panie, jak Ty mnie pocieszasz, jak Ty mnie pokrzepiasz, Panie, jak Ty mi wskazujesz błędy w moim życiu, w moim rozumowaniu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty się troszczysz o nasz rozwój na tej drodze wiary, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty objawiłeś nam prawdę, że są dwie drogi, Panie.
i proszę Ciebie o to, żebyś dzisiaj dotykał się nas po raz kolejny, Panie, żebyś przemawiał do nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś obecny na tym miejscu. Dziękujemy Ci za to, że dajesz tą łaskę w kolejnej niedzieli, kiedy możemy przychodzić do Ciebie, kiedy możemy słyszeć Ciebie, Panie, kiedy możemy Ciebie uwielbiać, tak jak umiemy, w prostocie serca, Panie. Dzięki Ci za to. Bądź wywyższony, Panie. Chcemy teraz przychodzić przed Twój tron. Alleluja. Amen.
Thank you. pomiędzy świeczników. Pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego. Ubrany był w szaty długą aż do stóp, a na piersiach miał złoty pas. Jego głowa i włosy lśniały jak biała wełna lub jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Stop miał podobny do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu, a jego głos przypominał szum potężnych wód. W swojej prawej dłoni trzymał 7 gwiazd. Z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a jego twarz lśniała jak słońce w pełnym swoim blasku. Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy. To jest opis Jana, który miał objawienie i widział uwielbionego Pana w niebie, Pana Jezusa. On wtedy padł do stóp. Czasami nie wiem, czy się zastanawiacie, ale jak przychodzimy do Pana, kiedy chcemy Go uwielbiać, jak patrzymy na Boga, czy patrzymy na, jak na wielkiego Boga, wielkiego Króla, który ma ostry, obosieczny miecz, ma ogień w oczach, trzyma gwiazdę w swoim ręku i ma wszelką moc, że ze strachu trzeba paść mu, czy na kolana przed Nim i oddać Mu chwałę, czy przychodzimy i traktujemy Go w sposób taki bardziej jak do pierwszego lepszego człowieka. Zachęcam, żebyśmy uklękli, jeżeli ktoś może, i oddaliśmy Bogu chwałę, wspólnie podnieśmy głos. Bo Bóg jest święty i jest potężny. Panie Jezu, bądź mi zbiorę pomoc. Tylko Tobie należy chwała i cześć. Tylko Ty jesteś Panie Królem, tylko Ty jesteś Panem, Ty jesteś potężny Bogiem, Panie. Panie, Ty masz wszelką władzę i moc, Panie. Panie, tylko Tobie, tylko w Twoim ręku, Panie. Wszystko się wyzywanie, trzeba wszystko w swoim ręku, Panie. Wszystkim władzę, Panie. Niech Królo jest Boże. Dzięki Ci, Panie, że Ty się zmiłowałeś, Panie, że przyszedłeś do nas. Bo przyszedłeś, Panie, aby daj swoje zbawienie, Boże. Przejdź do każdego z nas, Panie. Do spartyjnie nikoma. Ty potężny Bóg, potężny Król, Panie. Wiesz, w którym cała ziemia się kłania, Panie, bo Ty, tylko Ty, Panie, masz moc, Panie. Władzę. Chwała niech Tobie będzie, Boże. Chwała niech będzie Tobie, Królu. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony, Panie, za to, że nie tak małego człowieka, Panie. Przyjąłeś, Panie. Przebaczyłeś się moje winy, Panie, moje grzechy. Panie, dziękuję Ci za Twoje zbawienie, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty mnie zostawiłeś, Panie. Ty mnie, Panie, porzuciłeś, Panie. Przyjąłeś, Boże. Dziękuję Ci, Panie. Proszę Cię, przebacz, że nie zawsze, Panie, docenia, Panie, tą wielką łaskę Twoją. Proszę Ci, Panie. Pokażę, Panie, to, jak wielka jest Twoja łaska, Panie. Dawaj ją na co dzień, Panie, w bikiecie. Bo to czuwasz, Panie. Przepraszam Cię, jeżeli tego Panie nie docenia. Bądź wyrobiony, Boże. Bądź wyrobiony za szybko z każdego słuchania, Panie, który tutaj teraz stoi. Jesteśmy, Panie, Twoim obliczem, Panie. Zgromadzamy się, Panie, dla Ciebie. Wiemy, że Ty jesteś tu obecny, Boże. Gdzie dwóch albo trzech się zgromadza, Panie, że Ty jesteś, Panie. Ty potężny Bóg, potężny Bóg, Panie. Jesteś wśród nas, Panie. Dziękuję Ci za to, Boże. Panie, bądź uwielbiony, Panie.
Jak pewnie. Thank you. nie muszę już więcej nic robić. Tak czasem myślimy i tak mówimy, że wszystko już mamy, wszystko już osiągnęliśmy i już nic więcej nie musimy robić. Ciekawe, że nie przychodzi to do głowy współmałżonkom z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli to są oczywiście normalni ludzie, gdy się pobierają, podpisują akt małżeństwa i wiedzą, że to jeszcze nie wszystko osiągnęli. Nie myślimy tak, zasiedlając dom z ogrodem, że już mamy dom i teraz już nic więcej nie musimy robić. Nie mówimy tak, przyłączając się do zboru, że przyjęliśmy chrzest, zgłosiliśmy akces i już nic więcej nie musimy robić. Czemu więc coś podobnego mówimy sobie, jeśli chodzi o nasze zbawienie i udział w Królestwie Bożym? Skąd takie myśli? Kto nam coś takiego włożył do głowy, że nic już nie musimy robić, bo wszystko jest zrobione? Tak, współmałżonka mamy w darze z miłości, lecz trzeba pielęgnować wzajemną miłość i dotrzymywać ślubowania małżeńskiego. Tak, dom z ogrodem ktoś zbudował i urządził, ale trzeba go utrzymać w należytym porządku, w należytym stanie. Tak, wspólnotę świętych ktoś założył i zorganizował, lecz trzeba podjąć praktyczne obowiązki członkowskie, aby zbór się rozwijał, aby pełnił wolę Bożą w swoim środowisku. Tak, dar zbawienia otrzymaliśmy z łaski, przez wiarę, nie z uczynków, jak mówi Słowo Boże. Bóg w swojej miłości obdarował nas życiem wiecznym, gdy uwierzyliśmy w Niego, gdy przyjęliśmy Go do serca, gdy odrodziliśmy się z wody i z ducha, otrzymaliśmy dar zbawienia. I co? I więcej już nic nie musimy robić? Weźmy ten klasyczny tekst, który tak chętnie cytujemy i przeczytajmy go do końca. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boże, to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Efezjan 2:8-10. Nie przeczytaliśmy tylko tej pierwszej części, która mogłaby sugerować, że już więcej nic nie musimy robić, tylko przeczytaliśmy całą wypowiedź apostoła Pawła, w której wyraźnie jest napisane, że ten dar zbawienia jest po coś. Bo prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa wyraża się dobrymi uczynkami. Abyśmy mogli je wykonywać na co dzień, to nasza wiara potrzebuje do tego stosownych narzędzi. Potrzebujemy czegoś w tym naszym życiu wiary, co sprawi, że ta wiara będzie czynna, będzie aktywna, będzie przynosić konkretne owoce. I o tym właśnie dzisiaj chcę z wami porozmawiać. Chcę dzisiaj, byśmy spojrzeli na Słowo Boże, które nie tak dawno rozważaliśmy tutaj w środę, z drugiego listu Piotra, i spojrzymy, oczywiście całego tekstu nie jesteśmy w stanie dzisiaj omówić, skupimy się na jednym aspekcie tego tekstu, ale przeczytamy go w całości z kontekstem, żeby uchwycić tę wielką prawdę, że nasza wiara, która zaowocowała przyjęciem zbawienia, że ta nasza wiara potrzebuje narzędzi, potrzebuje postaw, które będą powodować, że będziemy wydawać owoce w naszym życiu, że będziemy czynić dobrze. Czytajmy Słowo Boże z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością. Prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu zaś brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, pobłogosław to słowo dzisiaj w naszych uszach i sercach. Panie, staję przed Tobą i staję przed zborem świadomy, że ja sam mam ogromne braki, świadomy tego, jak potrzebuję Twojej łaski i Twojego przynaglenia, aby w moim życiu te cechy, które w tym tekście się pojawiają, by one się w moim życiu objawiały, żeby były czynne, żeby były aktywne. Modlę się, pomóż nam zrozumieć i przyjąć to słowo, tę prawdę z Twojego słowa, którą włożyłeś do mojego serca. Proszę o to pokornie, dziękując Ci, że jesteś tu z nami jako nasz nauczyciel. Amen. Więc ten tekst jest o wierze, która potrzebuje świętego towarzystwa, że tak bym powiedział. Potrzebuje narzędzi, potrzebuje postaw, cech, dzięki którym będzie skuteczna, dzięki którym będzie się objawiać w naszym życiu. Wiara jest darem Bożym, naucza nas Słowo Boże. Myśmy otrzymali wiarę, jak czytamy tutaj w naszym tekście. Myśmy jej w sobie nie wypracowali, nie wytworzyli. Myśmy ją otrzymali od Boga, bo wciąż się zadziwiamy, jak to się stało, że właśnie my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Że w naszej rodzinie, w naszym otoczeniu, w naszym środowisku to właśnie my w Niego uwierzyliśmy. No co, czy dlatego, że jesteśmy mądrzejsi? No co, dlatego, że jesteśmy lepsi? No dlatego, że On ma taki gest i właśnie nas postanowił obdarować. Nie ma żadnego klucza, według którego się to stało, poza tym jednym, że taka jest Jego wola i taka Jego łaska. I za to Mu dziękujemy i za to Mu uwielbiamy. Otrzymaliśmy wiarę. Zostaliśmy obdarowani tym darem ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. To Jemu zawdzięczamy to, że jesteśmy zbawieni. To Jemu zawdzięczamy to, że otrzymaliśmy dar życia wiecznego. To Jemu zawdzięczamy to, że nosimy w sercu wiarę. Wiarę w Boga. Tak naprawdę to nie jest nasza wiara, tylko to jest wiara Jezusa Chrystusa. I On nam jej udzielił swojej łaski. To ze względu na Niego się to stało. Co jeszcze? Ten dar wiary jest darem rozwojowym. To nie jest taki dar, który gdy się otrzymało, można sobie postawić gdzieś tam na szafce, czy zawiesić na ścianie i się cieszyć i pokazywać ludziom, mam taki dar. I to wszystko, że w momencie otrzymania daru wszystko się skończyło. Nie, to jest taki dar, który trzeba używać, który ma się rozwijać, który jest dany po to, żeby przynosił coraz większą chwałę temu, który nam ten dar dał. Dlatego powinniśmy pamiętać o tym, że dostaliśmy dar wiary, żeby z upływem czasu stawać się uczestnikami boskiej natury, żeby dorastać, żeby się rozwijać, żeby ta nasza wiara zaowocowała takimi postawami. I jeszcze jedna myśl odnośnie wiary to taka, że ten rozwój następuje w miarę coraz lepszego poznania Jezusa Chrystusa. Im bardziej poznajemy Jezusa Chrystusa, tym bardziej chodzimy w wierze czynnej, wierze aktywnej, która właśnie objawia się innym zachowaniem, całkiem nowym życiem, całkiem nowymi czynami w naszym życiu. Wiara, sama wiara, bez tego właśnie świętego towarzystwa, tych postaw, jest bezużyteczna, jest martwa. Jest taki tekst, ja nie chcę tutaj za Słowo Boże mówić, niech Słowo Boże przemówi. Drugi rozdział listu Jakuba od 14 wersetu bardzo dobitnie i wyraźnie, wręcz na chłopski rozum, wyjaśnia nam tę kwestię. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład brat lub siostra nie mają w co się ubrać. Codziennie brak im chleba. Ale ktoś z was im mówi, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaką korzyść niosą same słowa? Podobnie z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy nie dzięki uczynkom? Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Podobnie było z Rahab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. Otóż, jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Myślę, że to jest dosyć jasne i wyraźne. I chciałbym dzisiaj z wami zauważyć tę prawdę, że wierzący w Chrystusa ludzie potrzebują cechy postaw, które umożliwiają im, umożliwią im praktykowanie ich wiary. I chciałbym się posłużyć prostą ilustracją, a może nawet trzema ilustracjami, żeby do wszystkich jakoś się odwołać. Weźmy sobie taki oto przykład. Ciągnik jednoosiowy, bardzo użyteczny. Pamiętam kiedyś w jednym zborze ktoś z Włoch przywiózł taki ciągnik i bardzo się ucieszyłem, jak ten ciągnik zobaczyłem, odkryłem, ale niestety był tylko ten ciągnik i to wszystko. Dopiero potem się jeszcze jedno narzędzie pojawiło, ale taki ciągnik jest jakby no, trochę bezużyteczny. Można się nim przejechać po podwórzu, można paradować nim nawet codziennie, no, robi trochę hałasu, zadymi, może jakiś zapach zostawi, ludzie popatrzą, ale masz fajny traktorek, no ale nic więcej specjalnie nie można, nawet się przejechać nie można, bo trzeba obok niego iść. Taki ciągnik potrzebuje osprzętu, potrzebuje narzędzi, które się do niego podłącza. I właśnie chciałem zaprezentować kilka takich narzędzi, żeby nam uzmysłowić, jak ta jednostka tego ciągnika może stawać się użyteczna dzięki tym różnym narzędziom, które się do niego przyłącza. I oto skrzynia transportowa. Można przyłączyć do tego ciągnika i już coś przewozić. Można transportować różne rzeczy. Jak ziemia jest twarda, a chcemy ją uprawić trochę, jest przystawka, która się nazywa glebogryzarka. I ona zmieni ziemię. My tutaj też mamy takie doświadczenia na naszej posesji, jakie jest to użyteczne narzędzie. Jak trawa wyrośnie, to możemy przystawić kosiarkę i wykosić trawę. Sam traktorek tego nie jest w stanie zrobić, ale dzięki temu osprzętowi. Jak zabrudzone jest podwórze, możemy wziąć przystawkę, zamiatarka, zamieść, zebrać śmieci. Zimą, gdy spadnie śnieg, traktorek sam by sobie pojeździł, tylko by ten śnieg udeptał. Ale jest coś takiego jak odśnieżarka. Mało tego, jeszcze ostatni przykład, jak trzeba pracować w terenie bardzo pochyłym i normalnie traktorek by się nam przewrócił, jest taka przystawka, stabilizator, który sprawia, że nawet na takim terenie można jechać. Może ten obraz nie przemawia do wszystkich, tylko do mężczyzn, niektórych, którzy mają taki zmysł techniczny i już się cieszą, jakby mogli mieć taki ciągnik z tym całym osprzętem. A co kobiety? No kobiety, to weźmy inny przykład. Oto robot kuchenny. Wspaniała jednostka. Pięknie wygląda i słyszeliśmy, że jest bardzo użyteczny. No i mamy. I jak możemy z niego skorzystać? Nie możemy z niego skorzystać, chociaż to jest kosztowne urządzenie, chociaż ładnie wygląda. Dopiero wtedy możemy zacząć korzystać, dopiero wtedy staje się użyteczny, gdy weźmiemy te rozmaite przystawki. I i to ma, i tamto ma, i można zmienić, i można pokroić, i można, i wymieszać można na różne sposoby. Niesamowite, piękne urządzenie. I trzeci obraz, dla tych, którzy działają bardziej w sferze takiej wirtualnej. Mamy tu w naszym gronie parę osób, które pracują w księgowości. Jest taki program do księgowania, który się nazywa Symfonia. Ten program jest bardzo rozbudowany, ma szereg różnych modułów, szereg różnych możliwości, z których można skorzystać. Gdy on jest sam, gdy mamy tylko ten silnik, jak gdyby, tę podstawową rzecz, to niewiele można w nim zrobić. I ta symfonia wcale nie jest żadną symfonią. Jest jakimś bitnym, poetycznym dźwiękiem tylko. piskiem w głowie, że to nie działa jeszcze. Że jest niby, a nie działa. Ale jak zaczynamy dostawiać te moduły, na przykład finanse i księgowość, i już w tej sferze program nam się pięknie buja. Następny, kadry i płace. Możemy obsługiwać zatrudnianie ludzi i tak dalej, wypłaty. I jak handlujemy, sprzedajemy, możemy, mamy następny moduł, dzięki któremu tę sferę można obsłużyć. Jeśli mamy jakieś środki trwałe, możemy następny moduł sobie dokupić i tak dalej. Czy chwytacie tę myśl, do czego zmierzam? Staram się tak jak najbardziej wyraziście coś ważnego dzisiaj przekazać. Bo przeczytaliśmy dzisiaj w Słowie Bożym, że ponieważ otrzymaliśmy wiarę, ponieważ mamy wiarę, a ta wiara sama w sobie jest nieużyteczna, ta wiara domaga się, ta wiara potrzebuje osprzętu, potrzebuje tych modułów, potrzebuje tych narzędzi, dzięki którym ona zacznie się sprawdzać, zacznie się objawiać, zacznie działać. I właśnie tutaj, w tej części naszego tekstu pojawiają się te moduły wiary. Modułem wiary czyniącym ją użyteczną jest prawość. Do wiary trzeba dołączyć, przyłączyć prawość. Prawość, jak inne przykłady mówią, męstwo, doskonałość. Wiara potrzebuje, żeby była praktyczna, żeby zadziałała, żeby się objawiła w naszym życiu, żeby przyniosła chwałę Bogu, żeby przyniosła pożytek dla innych ludzi, potrzebny jest ten moduł zwany prawość, męstwo. Dzisiaj nie mamy czasu, żeby w szczegóły wchodzić. Chodzi dzisiaj o uchwycenie samej idei tego. Drugi moduł, który trzeba dołączać do wiary, to poznanie. Inne przykłady mówią mądrość, wiedza, umiejętność. Bez tego wiara jest nieużyteczna. Dopiero wtedy, gdy dołączamy do wiary poznanie, zaczynamy poznawać Boga, zaczynamy poznawać Boże drogi, zaczynamy działać zgodnie z mądrością Bożą, nabywamy tej umiejętności, wtedy ta wiara zaczyna praktycznie działać. Trzeci moduł to opanowanie. Opanowanie albo powściągliwość, samokontrola, taka zdolność do tego, żeby utrzymywać samego siebie w odpowiednim stanie. Że to nie moje emocje, nie okoliczności decydują o tym, gdzie i co robię, tylko panuję nad tym. Panuję. Wiara potrzebuje opanowania. Czwarty moduł. Wytrwałość albo cierpliwość. Kolejny moduł. Pobożność. Jest tu bardzo dużo rzeczy, można by było tu powiedzieć i pewno nieraz będziemy mówić, zresztą w ogóle powinniśmy o tym rozmawiać, powinniśmy się wzajemnie zachęcać i budować. Dwie niedziele temu, pamiętacie, prosiłem Was o odrobienie takiej pracy domowej. Jaka to była praca domowa? Żeby wyszukać w Słowie Bożym takie teksty, które mówią o potrzebie rozwoju osobistego. To właśnie na przykład jeden z tych tekstów, które wyraźnie na to wskazuje, że potrzeba uzupełnić naszą wiarę, trzeba dołączyć do naszej wiary. I piąty moduł to pobożność. Szósty, braterstwo albo przyjaźń braterska. I siódmy, miłość albo łaska. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że chrześcijanie najczęściej, jeżeli już się nawrócili, przyjęli Pana Jezusa, mówią: wszystko mam, teraz tylko miłość. Miłość potrzebna jest. Jest potrzebna miłość, to jest tutaj taki zwany siódmy moduł wiary, który trzeba dołączać, ale jest cały szereg innych. Jest prawość, poznanie, opanowanie, wytrwałość, pobożność, braterstwo i miłość. Macie, jak my czasem potrafimy, może nieświadomie, ograniczyć się tym, do czego jesteśmy powołani i co powinniśmy faktycznie robić. Oczywiście miłość jest ważna, ale również ważne są te inne rzeczy, które tutaj Słowo Boże wymienia. I czytamy, gdy te cechy będą waszym udziałem, tych siedem modułów i to w coraz większej mierze, zwróćcie uwagę, to nie tylko chodzi o to, żeby je mieć, ale żeby mieć je w coraz większej mierze, coraz częściej ich używać, coraz częściej przyłączać je do naszej wiary, stosować je w ramach naszej wiary, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jaka to jest mądrość, zobaczcie. Gdy brakuje nam tych cech, gdy tylko mówimy, że my wierzymy, że my się chlubimy, że my wierzymy w Pana Jezusa, jesteśmy zbawieni przez wiarę, mamy dar zbawienia, dar życia wiecznego, kropka. Jeżeli tylko tak to się wyraża nasze chrześcijaństwo, to jesteśmy bezużyteczni, bezczynni i bezowocni, to jest napisane. I czyż nieraz tak nasze życie właśnie nie wygląda? Zastanówmy się, jaki owoc przynosimy w naszym chrześcijańskim życiu? Co ta wiara w Jezusa Chrystusa zmieniła w nas? Co ta wiara w Jezusa Chrystusa daje naszemu otoczeniu? Co ta wiara w Jezusa Chrystusa, którą się chlubimy, którą mamy, przynosi dla Boga, dla sprawy Królestwa Bożego na co dzień? Jaki pożytek przynosi ta wiara dla Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela? Takie niewygodne pytanie zadaję. No co mam przynosić? No po prostu jestem zbawiony. Mam życie wieczne. O co chodzi? Czego się czepiasz? I dlatego dzisiaj niech Bóg to sprawi swojej łasce. Zachęcam was i wzywam do tego, żebyśmy spojrzeli na naszą wiarę jak na taki traktorek bez osprzętu. I na konieczność, na potrzebę przyłączenia do tej wiary, zastosowania w ramach tego daru wiary, który otrzymaliśmy, ze względu na ten dar wiary, który otrzymaliśmy, włączenia tych elementów, tych cech, które wymieniliśmy. Bo tylko gdy te cechy będą naszym udziałem i to w coraz większej mierze, przestaniemy być bezczynni i bezowocni w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto natomiast ich nie ma, czytamy w 9 wersecie. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Ten jest ślepy, jest podobny do ślepca. Człowiek, który nie widzi, jak ten człowiek może być użyteczny? No oczywiście w jakimś tam sensie jest, ale nie może normalnie się poruszać, nie może normalnie działać. Potrzebuje czegoś, kogoś, kto go wspomoże, bo on sam jest, no niestety, bardzo ograniczony, bo nie widzi. Inni może powiedzą, no ja widzę. Ale tu jest powiedziane, że taki człowiek, który nie ma tych cech, chociaż mówi, że ma wiarę, jest krótkowzroczny. Jeśli nawet widzi coś, tam widzi, to jest krótkowzroczny. Widzi tylko to, co ma na czubku własnego nosa. Widzi tylko coś, co przy nim, co jego dotyczy, co jemu pachnie, co dla niego jest ważne. Nie jest normalnym widzem. Nie widzi tego, co dalej, nie patrzy dalej, nie potrafi zobaczyć dalej. Jest krótkowidzem. Tego, co daleko, nie widzi, mówi inny przekład Słowa Bożego. A nam trzeba patrzeć dalej, niż normalnie się patrzy. A człowiek wierzący to ktoś, kto patrzy na wieczność, a nie tylko na teraźniejszość. Kto patrzy dalej, niż patrzą ludzie cieleśni, ludzie zmysłowi. I jeszcze jest tutaj powiedziane, że zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Ktoś, kto ma wiarę, ale nie ma tego świętego towarzystwa wiary, nie ma tych cech, którymi wiara się posługuje i dzięki którym wiara staje się praktyczna, skuteczna, owocna. Ktoś taki zachowuje się, jakby zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Wiara to wielka wartość godna praktycznego użycia. Wiara to dar, który otrzymaliśmy od Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego ofierze, którą złożył za nasze grzechy. To jakby wspaniały ciągnik ogrodniczy bez osprzętu. To jakby robot kuchenny bez przystawek. Jakby profesjonalny program komputerowy bez modułów. Fiasko wielu chrześcijan bierze się stąd, że niczym nie uzupełniają swojej wiary. Tak, mają wiarę, ale dalej nic z tym nie robią. Ten traktorek zobaczyłem, że tam jest tym zboże, w którym zacząłem pracować, to zacząłem kombinować, jak do niego coś zorganizować, bo taki piękny traktorek odpala, jak pięknie pracuje, aż się chce użyć go. No ale co mi, że na podwórku przejechałem sobie, patrzyłem, że on sobie, no kombinowałem, co do niego trzeba, żeby był praktyczny, żeby był użyteczny. Wiara, aby skutecznie działać, potrzebuje praktycznych narzędzi. Połączcie swoją wiarę, to jest powiedziane. Połączcie swoją wiarę z prawością, z poznaniem i tak dalej. Weźmy jeden moduł, praktyczny taki moduł, jak na przykład wytrwałość. Jako czwarty jest wymieniony tutaj. Wytrwałość. Co to jest wytrwałość? Wytrwałość to z greckiego wytrzymałość, cierpliwość, hart ducha, nieugiętość. To przymiot moralny, jak mówi słownik, dzięki posiadaniu którego człowiek nie załamuje się pod presją trudności lub ciężaru. I wiadomo, że człowiek wierzący, człowiek, który ma wiarę w swoim sercu, a wiara nie jest rzeczą wszystkich, czytamy w Biblii, gdy jest w tym świecie, będzie poddawany rozmaitym przeciwnościom, różnym trudnościom, będzie dźwigał pewien ciężar, który może być czasem ciężarem prawie że nie do uniesienia, ale gdy do tej wiary przystawisz wytrwałość, cierpliwość, to się okazuje, że te wszystkie przeciwności, te wszystkie ciężary przestają być takie nie do wytrzymania. Ciężar, to brzemię Chrystusowe staje się lekkie, czytamy Słowie Boże. Dzięki temu, że był właśnie, że dołączymy tę cechę cierpliwości do naszej wiary. Wtedy nie jest nam za trudno znieść różne utyskiwania ze strony najbliższych, różne pretensje, różne trudności, przeciwności. Wtedy jesteśmy w stanie to zrobić i to bez narzekania, bez jakiegoś poczucia mozołu. Na przykład ktoś powodowany wiarą postanowi, że nie będzie już łamał prawa. No ale w tym świecie łatwiej jest prawo omijać niż przestrzegać. Lecz jeżeli przystawimy to naszej wiary, naszą wiarę uzupełnimy wytrwałością, to jesteśmy w stanie, mimo tego, że ludzie wokoło łamią prawo, nie przejmują się prawem, żadnymi przepisami, my jesteśmy w stanie stosować się do prawa, przestrzegać prawa, ponieważ nasza wiara jest uzupełniona przez wytrwałość. Ktoś na przykład w imię wiary podejmie się służby charytatywnej. No i się zaangażuje, no bo i Słowo Boże o tym mówi, bo i potrzeba serca jest taka, żeby teraz miłość Chrystusową, wiarę w Niego wyrazić tym, że podajemy innym rękę, pomagamy. No ale po jakimś czasie zauważymy, że to jest tak trochę ciężko, tak tylko pomagać i pomagać. I że tak na frajera człowiek często wychodzi w oczach ludzi. Że się tak trudzi, namęczy, a inni tylko korzystają, jeszcze potem pretensje do niego mają. A to buja się, w końcu człowiek zaczyna tak myśleć i przestaje. Lecz jeśli do wiary dołączy wytrwałość, jeżeli z tym modułem wytrwałości w tej wierze chodzi, to przetrwa pokolenie całe, przetrwa, wytrwa w tym postanowieniu. Wytrwałość wspierana przez Boga jako wyraz autentycznej wiary rodzi i charakteryzuje nadzieję, prowadząc do zwycięstwa, do celu, do osiągnięcia celu wiary. A to jest zbawienie duszy, jak Słowo Boże nam mówi. Bracia i siostry, przyjaciele, nie mówmy, że nie mamy już nic do roboty, bo otrzymaliśmy dar zbawienia, wszystko jest zrobione, nie musisz już robić. Jaki ewangelista, nie wiem, jaki tam, ktoś nam coś takiego włożył kiedyś do głowy. Niektórzy powtarzają to bez zrozumienia, że my już nic nie musimy robić. Tak, jeśli chodzi o to, żeby otrzymać wiarę i w niej zacząć żyć, to dostaliśmy to z łaski. Tak, nikt z nas nie zapracuje sobie na życie wieczne. Nie, to dostaliśmy dzięki temu, że Jezus Chrystus, Syn Boży, złożył za nas ofiarę, zapłacił karę za nasze grzechy. Tak, dostaliśmy to z łaski. Bogu dzięki za to. Ale jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę do dobrych uczynków, żebyśmy w nich chodzili. Na co dzień mają się w naszym życiu objawiać te dobre uczynki. Mamy ich wiele. Jak mogą się w naszym życiu pojawić dobre uczynki, jeżeli do naszej wiary nie dołączymy tych cech, które dzisiaj Słowo Boże to nam przedstawia? Nie jesteśmy w stanie dobrych uczynków pełnić. Może się tam szarpniemy na jedno czy drugie, gdzieś tam w jakimś porywie, w jakiejś chwili, ale nic z tego nie będzie na dłuższą metę, jeżeli nie uzupełnimy naszej wiary prawością, poznaniem, opanowaniem, wytrwałością, cierpliwością, pobożnością, braterstwem i miłością. Tak, Twoja wiara, moja wiara prosi się o to. Ona się tego domaga. Ona się nie może urzeczywistnić. Ona czuje się bezużyteczna, czuje się nieszczęśliwa, że my ją mamy, a z niej nie korzystamy. Nie jesteśmy w stanie z niej skorzystać na nasze życie, bo nie podłączamy tych cech, tych modułów do niej. I nic z tego nie wynika. I płyną lata, a niewiele się zmienia w naszym życiu. A czasem nawet jest tak, że jest mniej, coraz mniej wyrazów tej wiary. No bo można się pocieszyć takim traktorkiem, raz odpalić, pojeździć, że mam traktorek, drugi raz, a potem co ja się wygłupiam w ogóle. To żadnego użytku, żadnej korzyści dla nikogo, że się przejadę po podwórku i mam pach, 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 jaki mam fajny traktor. Można tu i tam powiedzieć, jestem wierzący, wierzę w Jezusa Chrystusa, alleluja, mam zbawienie i tak dalej. No to pokaż mi tę wiarę, woła Jakub. Pokaż ją, pokaż. No, jak ją pokazać? No trzeba do tej wiary dołączyć prawość. Do tej wiary trzeba dołączyć te wszystkie inne cechy, któreśmy wymienili. Zachęcam Was z całego serca do tego, żebyśmy skupili się na tej kwestii. Żebyśmy dostrzegli tutaj taką bardzo ważną instrukcję, jak nasza wiara może zadziałać w naszym życiu. Jak może być praktyczna, jak może być użyteczna nie tylko dla nas, ale i dla innych. Jak może zacząć przynosić chwałę Bogu. Żebyśmy zaczęli drążyć tę sprawę, rozmyślać nad tym. Jak Bóg pozwoli, w środę będziemy kontynuować ten wątek, tę myśl. Będziemy żyć tym Słowem Bożym, ponieważ to jest naprawdę istotne, żebyśmy nie ponieśli fiaska w naszym chrześcijańskim życiu. Żeby się nie okazało na końcu, że dostaliśmy dar wiary i nic z nim nie zrobiliśmy. Były tylko słowa i trochę hałasu wokół naszej osoby i to wszystko. Nasza wiara prosi się o te cechy, któreśmy wymienili, o te 7 cech, przynajmniej. Jest na pewno jeszcze dużo różnych innych, nie? Ale ten fragment Słowa Bożego nam pokazuje tych 7 modułów, tych 7 cech. Weźmy je sobie, wypiszmy. Zacznijmy w sposób świadomy je przyłączać do naszej wiary. Jak rano ruszamy, jak wychodzimy do pracy, jak jedziemy na wakacje, przyłączamy. Jaki moduł mam przyłączyć? Jaki moduł? I Słowo Boże to nam mówi, że to nie chodzi też tylko o to, że mamy pojedynczo sobie je przyłączyć, tylko że one ze sobą też mogą być połączone i powinny być łączone ze sobą. I żeby było ich coraz więcej. Wow! No tak! No, są jeszcze różne możliwości, jeśli chodzi o te poszczególne cechy, które Bóg nam zaproponował, żebyśmy nimi się posługiwali we wierze Jezusa Chrystusa. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, chcę Ci serdecznie podziękować za to, że Ty, obdarowując nas darem wiary, nie wystawiłeś nas na taką rozterkę, że nic z tym nie potrafimy zrobić, że z tego nic nie wynika w naszym życiu, poza tym, że są jakieś słowa, jakieś deklaracje. Dziękuję Ci, że w Twoim Słowie dajesz nam konkretne wskazówki, jak ta nasza wiara może zadziałać, jak może się okazać skuteczna, jak może się być pożyteczna dla nas samych, dla naszego otoczenia. Jak możemy poprzez wiarę, czynną wiarę, możemy przynieść Tobie chwałę i wykonać Twoje zadania, które Ty nam zwierzasz. Dziękuję Ci bardzo za to. Modlę się o to, abyś każdemu z nas, kto tutaj jest, kto Ciebie zna i kto ma wiarę w swoim sercu, abyś w każdym z nas rozbudził te myśli i tę potrzebę zastosowania się do tego Słowa. Och Panie, proszę Ciebie, wspomóż mi w tym, abym na co dzień potrafił uzupełniać i uzupełniał moją wiarę prawością, abym ją uzupełniał cierpliwością, abym ją uzupełniał pobożnością. Panie, modlę się o to, abyś każdego dnia dawał mi tę łaskę, żebym nie przegapił nigdy takiego narzędzia, które Ty mi podsuwasz, aby moja wiara była praktycznie skuteczna. Modlę się o to, byś każdym z nas, Panie, rozbudził te myśli i pokazał owoc tego, co będzie się dziać w naszym życiu, gdy będziemy dołączać do naszej wiary te cechy. Amen.
Sprawy króla, który wie, gdzie
Silno wstali, tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy Panu. Amen.